Parami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Cześć Boże! Witam naszych słuchaczy w drugim odcinku audycji domowego kościoła Parami do nieba. Rok liturgiczny w rodzinie to tytuł tegorocznego cyklu naszych spotkań. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Na dzisiejszym spotkaniu witam Sylwię i Marcina Bruchwalskich oraz Małgorzatę, Szymona i Asię Boguckich. Szczęść Boże, witajcie!
Szczęść Boże!
Opowiedzcie proszę krótko o sobie. Skąd jesteście? Czym się zajmujecie na co dzień? Jakie macie zainteresowania?
Sylwia i Marcin. Jesteśmy małżeństwem od 14 lat. Jesteśmy z Ostrowa Wielkopolskiego, z parafii Matki Boskiej Fatimskiej. Wychowujemy troje dzieci. Syna Franciszka, nastolatka już 12-letniego, syna Wojciecha, 4-letniego i córkę Zofię, 2-letnią. Mój mąż pracuje
w zakładach, a żona...
Ja jestem psychologiem w przedszkolu i terapeutą integracji sensorycznej.
Jak długo jesteście w domowym kościele?
14 lat.
Dziękuję.
Gosia i Szymon. My mieszkamy w Przygodzicach. To jest taka wioska pod Ostrowem Wielkopolskim. Pracujemy w Ostrowie. Jesteśmy małżeństwem od 17 lat. Mamy 4 dzieci. Jasia lat 16, Piotra lat prawie 15, Basię 13-latkę i Asię, która ma lat 9 i jest tutaj teraz z nami. Asiunia, powiedz coś o sobie.
Moje hobby to jest raczej muzyka. Bardzo lubię też tańczyć i śpiewać.
W domowym kościele jesteśmy od lat 13.
Cieszę się, że pozytywnie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Tak jak wspomniałam, w tegorocznym cyklu przyglądamy się rodzinnym tradycjom związanym z poszczególnymi wydarzeniami w roku liturgicznym. Trwa miesiąc październik. Opowiedzcie proszę, jak przeżywacie ten czas w waszych rodzinach. Czy znajdujecie czas na nabożeństwa różańcowe w kościele, czy też różaniec jest częścią waszej modlitwy rodzinnej?
To u nas generalnie najważniejszy różaniec jest w tym roku w modlitwie małżeńskiej i bardzo jakby staramy się pielęgnować tę naszą nową małżeńską tradycję. Jeśli chodzi o nabożeństwa w składzie szerszym z dziećmi, to nie ukrywam, że mamy jak pewne trudności takie nawet logistyczne związane z tym, że popołudniami, zwłaszcza nasz najstarszy syn, długo jest w szkole. Natomiast, ponieważ on chodzi do salezjańskiej szkoły, a Wojtek do salezjańskiego przedszkola, no to jednak tam wybrzmiewa bardzo ten październik i Franek podczas słówka codziennie odmawia z klasą i z nauczycielami dziesiątkę różańca i podobnie dzień zaczyna w przedszkolu Wojciech, więc ten różaniec jest też w ich życiu obecny tak poza rodziną. Natomiast tak na co dzień trudno jest nam tak się zgromadzić i wybrać też nawet na parafialne nabożeństwo. No właśnie ze względów takich zawodowo-szkolnych.
No rozumiem. Dla nas też na przykład jest to trudne i dla nas są dni, że nawet dzieci same zaproponują cały różaniec, a są dni, gdzie dziesiątka różańca z dziećmi właśnie jest dużym wyczynem, ale myślę, że liczy się to. Fajnie, że dzieci mają ten kontakt w szkole.
U nas jest taka tradycja, że właśnie od wielu lat, że w zależności od miesiąca, od okresu liturgicznego, modlitwa rodzinna jest oparta o jakieś wskazania. I tak jak na przykład w maju odprawiamy nabożeństwo majowe, czy w czerwcu litanie do serca Pana Jezusa, tak w październiku na modlitwie rodzinnej zawsze odmawiamy dziesiątkę różańca. Nie odmawiamy rodzinnie całego różańca, natomiast już tak indywidualnie to ten różaniec zasadniczo towarzyszy nam codziennie, a szczególnie mojej żonie.
No tak, staram się rzeczywiście ten różaniec codziennie odmawiać. Natomiast wracając do tej modlitwy rodzinnej, mamy taką właśnie tradycję, tak jak Szymon powiedział. I u nas wygląda to tak, że każde dziecko codziennie prowadzi tą dziesiątkę różańca. Po kolei każdy prowadzi, mówi tajemnicę. Chociaż no, muszę przyznać, że jeśli chodzi o nastolatków, to czasami jest trudno w ogóle ich zmobilizować, czasem nawet do modlitwy. Aczkolwiek no, kultywujemy faktycznie tą modlitwę taką wieczorną, rodzinną. Spotykamy się codziennie na modlitwie wieczornej. No i tak jak powiedział Szymek, właśnie w miesiącu październiku jest to zawsze dziesiątka różańca.
Naprawdę świetny pomysł, żeby jakby idealnie to, co powiedziałeś Szymon i to, co praktykujecie w waszej rodzinie, idealnie wpisuje się w nasz tegoroczny cykl, o czym rozmawiamy, rok liturgiczny w rodzinie i właśnie świetnie. Cieszę się, że u was tak to się odbywa, że w zależności od tego, co proponuje Kościół w danym miesiącu. U Was to wybrzmiewa na modlitwie rodzinnej. Świetnie. Może Asia chciałabyś coś powiedzieć? Co jest na przykład dla Ciebie trudne albo radosne w modlitwie różańcowej?
Lubisz prowadzić?
Tak, bardzo lubię prowadzić.
Bo wy macie wszystkie dzieci już po komunii.
Tak.
Bo nieraz, też chciałam zapytać, nieraz jest tak, że jak jest właśnie pierwsza komunia święta, no to dzieci też tam uczestniczą i w kościele, w tych nabożeństwach dla dzieci.
W tamtym roku właśnie Asia przygotowywała się do pierwszej komunii i wtedy rzeczywiście częściej chodziliśmy do kościoła i braliśmy udział w tych nabożeństwach różańcowych w kościele. Natomiast w tym roku, jak już nie ma takiej mobilizacji, no to niestety, ale jeszcze nam się nie udało być w kościele na nabożeństwie różańcowym.
No właśnie nad tym ubolewamy, że nie jesteśmy w stanie się zorganizować tak, żeby pójść na różaniec taki wspólnotowy do parafii, bo ja pamiętam ten czas, kiedy byłem dzieckiem i jak na ten różaniec z mamą chodziłem. Na początku było to dla mnie trudne, nudne i męczące, ale im byłem starszy, tym jakoś tak szczególniej ten czas przeżywałem.
Październik się kończy i zbliża się listopad, który szczególnie kojarzy nam się z modlitwą za duszę zmarłych, choć jest to też czas popularnego w mediach i tego, co nam mass media proponują, Halloween. Powiedzcie, jak podchodzicie do tematu takich imprez Halloween w przedszkolach albo szkołach? Czy spotkaliście się z czymś takim? Jakie były Wasze reakcje? Czy Wasze dzieci brały udział w tego typu imprezach, czy jak podchodzicie do tego tematu?
No tak jak wspomnieliśmy, nasze dzieci, dwoje z trojga, chodzą do salezjańskich placówek, i to bardzo jakby wychodzi naprzeciw naszym wartościom i naszym, no też naszemu sposobowi na ten właśnie czas. W związku z tym raczej u nas w tym czasie odbywają się bale wszystkich świętych, czyli takie dni, kiedy dzieci i w przedszkolu, i w szkole przebierają się w stroje świętych. I staramy się na tym koncentrować, chociaż oczywiście ten przekaz taki, że tak powiem, ze świata płynie. I zwłaszcza w przypadku naszego najstarszego syna był taki czas, kiedy po prostu trzeba było z nim porozmawiać. Dlaczego? Dlaczego na przykład nie biega z dziećmi niektórych sąsiadów z osiedla, przybrany za coś strasznego i brzydkiego, wołając sławetny cukierek albo psikus. I jakoś ku naszej radości, z dużym jakby zrozumieniem to się spotkało. Nawet sam przed tym, jak te dzieci tam biegają po tym osiedlu, czasem im tłumaczę, dlaczego go wtedy nie będzie z nimi. No, niekoniecznie jest może rozumiany, ale jakby konsekwentnie odmawia udziału. No my też jakby czasem nawet rozmawiamy z rodzicami tych dzieci, że abstrahując od tego, jakby jakimi wartościami kierują się na co dzień, jeśli chodzi o życie duchowe, no to jakby przebieranie własnej ślicznej córki za coś, co przypomina najgorsze, po prostu najgorszych bohaterów z koszmarów i z różnych bajek, ale niekoniecznie gdzieś to tam do wszystkich trafia. Niektórzy uważają, że jest taka po prostu świetna okazja na spędzenie czasu. Więc jeśli chodzi o naszą rodzinę, rzeczywiście nie praktykujemy. Nasze dzieci jakby wiedzą, że nie uczestniczymy w tym. Szkoła i przedszkole bardzo nam w tym pomagają i w zasadzie ułatwiają to zadanie. Również tłumaczymy przychodzącym do nas dzieciom z osiedla, że nie obchodzimy i jakby nie mamy im nic do zaoferowania poza uśmiechem i dobrym słowem.
Czyli tłumacząc swojemu najstarszemu synowi, spotkaliście się ze zrozumieniem?
Tak, dużym. No też jakby wychowanie na lekcjach religii, również ten temat był poruszany, więc jakoś to tak naturalnie wyniknęło.
Nasz syn też jest ministrantem i też była taka rozmowa, że jako ministrant no nie może brać udziału w takim czymś, co jest przeciwieństwem tego, co robi w niedzielę. Także to też był argument, który zrozumiał, bo dla niego to jest jednak ważne, aby służyć przy ołtarzu.
U nas dzieci nigdy nie brały udziału w takich imprezach halloweenowych, ale też szkoła chyba nigdy nie proponowała nam tego typu zabaw. Chyba w tamtym roku była taka sytuacja, że pani, która uczy angielskiego, chciała zorganizować jakiś taki balik, ale nawet byłam pozytywnie zaskoczona, że właśnie nie na zasadzie Halloween, tylko raczej mówiła, że dzieci się po prostu przebiorą tak swobodnie, nie właśnie za jakieś szkarady, duchy i tego typu jakieś tam postacie, tylko po prostu tak mogą się przebrać i że absolutnie to nie jest zabawa halloweenowa.
Tak na przykład, że po prostu przebieram się w jakieś księżniczki, robimy jakieś różne zabawy, dzielimy się na grupy, że jedni chowają cukierki, drudzy je muszą znaleźć. No i raczej takie zabawy robimy.
Nie jest to typowo jakiś bal wszystkich świętych, no bo jest to jednak taka no, świecka szkoła, ale, no, ale też właśnie nie ma tak, takiego tego akcentu, że to jest typowo Halloween, nie?
To jest szkoła na prowincji. Ja się w sumie cieszę, że my mieszkamy we wsi, bo mam takie wrażenie, że we wsi jeszcze pewne te współczesne naleciałości nie przebijają się tak bardzo jak w dużych miastach.
Powiedzcie, czy spotkaliście się z alternatywą dla komercyjnego Halloween, na przykład Noc Wszystkich Świętych? Tutaj właśnie Sylwia już wspomniałaś, że u Was w szkole coś takiego jest proponowane, a czy na przykład, nie wiem, w parafiach Waszych coś takiego się odbywa, albo słyszeliście gdzieś z głębi, nie wiem, z innych miast od znajomych, że coś takiego jest promowane?
Nie, to znaczy, jeśli chodzi o parafię, to na pewno nic takiego jakby jak Noc Wszystkich Świętych się nie odbywa i jakoś też niespecjalnie słyszeliśmy o jakichś alternatywnych formułach. Raczej te bale takie dla dzieci w innych gdzieś tam miastach, czy też takie pochody ulicami miasta, to jakby spotkaliśmy się z tym, natomiast, że tak powiem, w murach kościoła niekoniecznie.
Ja słyszałam, że właśnie w innych diecezjach odbywa się to na takiej zasadzie, że nawet jest całonocna modlitwa za wstawiennictwem różnych świętych przy relikwiach, które na przykład w danym kościele są albo są sprowadzone i właśnie tak to gdzieś tam przeczytałam, że tak się to też może odbywać.
Wiedzmy sobie, że Halloween wypada 31 października, jednak to jest też przygotowanie do Dnia Wszystkich Świętych, nie? Także dla nas to już jest, czasem już jeździ na groby, czasem już się przygotowuje ten jednak ważny dla nas katolików święto. Także nie zawsze myśli się o takim czymś jak zabawy i bale, kiedy jednak 1 listopada jest może i radosnym świętem w swoim wymiarze kościelnym, a jednak, no jednak chodzi o osoby, które odeszły do Pana z naszych rodzin i wierzymy o tym, że one tam się już radują, ale tu nadal jest to dla nas jakaś pustka, jakiś brak z powodu ich nieobecności.
Ale w kontekście tego, co Asia powiedziałaś, to przyszedł mi pomysł do głowy, ponieważ i to zapraszam, w parafii Miłosierdzia Bożego jest całodobowa adoracja i w tej kaplicy jest bardzo dużo relikwiarzy, więc jeśli ktoś ma ochotę, to myślę, że okaże każdej porze dnia i nocy, a może w tym dniu szczególnie w nocy, może się tam do kaplicy udać i przy relikwiach się pomodlić.
Świetny pomysł. No tak, wspomniałeś, Marcin, o tym, że właśnie w kalendarzu liturgicznym mamy 1 listopada, to wyjątkowe święto. Wspominamy wtedy w tym dniu nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością. Jak wiemy, święci to nasi najlepsi orędownicy u Boga w najróżniejszych życiowych sprawach. Najpopularniejsi, do których się zwracamy, to święta Rita od spraw beznadziejnych, tom sobie mój mąż szczególnie upodobał, święty Antoni od rzeczy zagubionych, czy święty Krzysztof, patron podróżujących. Czy w waszym życiu codziennym zwracacie się do świętych? Czy są oni obecni? Jeśli tak, to do jakich?
Tak, są obecni. Szczególnie często głowę zawracamy świętemu Józefowi. Mamy kilka takich momentów w życiu naszej rodziny, kiedy właśnie rodzinnie z naszym najstarszym synem modliliśmy się w bardzo ważnych dla nas sprawach, czy nawiedzaliśmy kaliskie sanktuarium. Mamy też tradycję, że kiedy wyruszamy w dłuższą podróż, przyzywamy wstawiennictwa patrona kierowców, czyli świętego Krzysztofa i też zwykle kończymy wezwaniem wszyscy nasi święci patronowie. Natomiast czasem, nie codziennie, ale podczas modlitwy, na przykład w drodze do szkoły, przedszkola i żłobka, gdy rozwożę dzieci i modlimy się, to czasem właśnie też albo modlimy się do aniołów stróżów, albo właśnie do patronów imienia, do świętych, którzy właśnie imienników naszych dzieci, też żeby jakby pokazywać im, że te imiona z jakiegoś powodu są i że warto też czasem właśnie uciec myślami do kogoś, kto tym swoim życiem zasłużył na świętego. Mi też szczególnie bliska jest patronka muzyki kościelnej i churalnej, święta Cecylia. A przy okazji wspomnianych tutaj bali wszystkich świętych, fajna taka tradycja zrodziła się zupełnie spontanicznie u nas w domu, że kiedy dzieci przygotowują stroje, to czytamy żywoty świętych tych, za których akurat się przebierają. Wiadomo, że na pierwszy rzut, na pierwszy ogień poszli właśnie Franciszek i Wojciech, ale Franek już kilka tych okazji do przebierania się miał więcej, w związku z tym no, drugi jego patron to Marcin, drugie ma imię Marcin, więc święty Marcin. I z każdym kolejnym rokiem widzimy takie duże jego zainteresowanie, mamy taki potężny leksykon świętych w domu i on ten leksykon przegląda w poszukiwaniu właśnie inspiracji, jeśli chodzi o ten strój, a przy okazji właśnie żywoty tych świętych poznaje, więc to jest dla nas taki też czas, kiedy przyglądamy się życiu tych, którzy już sobie zasłużyli na niebo.
Mhm. Na przykład u nas było tak, że właśnie ten święty Antoni był takim pierwszym momentem, w którym powiedzieliśmy dzieciom, że w ogóle święci są, że można się do nich modlić i właśnie jak jest jakaś strasznie ważna, ale zagubiona zabawka, to zawsze się modlimy do świętego Antoniego, który nam pomaga. I też święty Krzysztof jest naszym towarzyszem w podróży tak naprawdę każdej i bliższej. Zawsze jak wyjeżdżamy poza Ostrów, to wzywamy świętego Krzysztofa i też właśnie tak jak u Was, modlimy się często właśnie do świętych, których jakby imiona nosimy. I też na przykład dla nas taką okazją do zwrócenia się do naszych świętych, naszych patronów, są imieniny. Zawsze właśnie tłumaczę dziewczynkom, że też wybór dnia imienin to nie był tam przypadkowy, że pierwszy tam któryś, który wypada po urodzinach, tylko właśnie kiedy Kościół wspomina danego świętego o tym imieniu, na przykład święta Emilia, święta, akurat mamy córkę Hania, ale jej patronką jest święta Anna i też właśnie zawsze było dla nas ważny ten patron naszego dziecka, właśnie ta osoba święta.
Właśnie tak jak mówisz, Asia, w zasadzie już z tymi świętymi no bardzo się wcześniej spotykamy, w sensie chodzi mi o to, że kiedy nadajemy imiona dzieciom, tak? No my też kierowaliśmy się w zasadzie patronami, wybierając imię dla naszego dziecka. I teraz, kiedy oni już są duzi, kiedyś pamiętam, jak Szymek im tak zorganizował takie wyzwanie, że każdy ma przygotować coś na temat swojego świętego. I potem każdy występował przed resztą rodziny. Musieli zdobyć informacje na temat tego świętego, opowiedzieć o nim. Pamiętasz, Asia?
Mhm.
Tak? Na przykład Asia ma patronkę, pamiętasz? Jaką?
Świętą Joannę Berettę Mollę.
Bardzo ładnie. I też dużo informacji na jej temat zebrała i się przygotowała. No i ci święci rzeczywiście nam towarzyszą w zasadzie każdego dnia. Modlimy się przez wstawiennictwo świętych, tak jak Sylwia wspomniała, i w podróży wspominamy świętego, prosimy o wstawiennictwo świętego Krzysztofa. Ale mamy też taką szczególną tradycję, ale to na pewno mój mąż będzie chciał o niej opowiedzieć.
Ja przede wszystkim chciałbym o świętym Józefie opowiedzieć, ale jak już mnie do wypowiedzi wzywasz, mamy taką tradycję już od wielu, wielu lat. Ja nie pamiętam, skąd ta tradycja się wzięła, ale pewnie gdzieś o tym przeczytaliśmy. Mianowicie 1 stycznia losujemy zawsze świętego przez wstawiennictwo, którego się modlimy przez cały rok. I bardzo ułatwia to taka wyszukiwarka. Zachęcam wszystkich na stronie faustyna.pl. Można wyszukać sobie świętego i wtedy losujemy świętego. Jest podana intencja na cały rok.
A to jest, przepraszam, na zasadzie, że to jest takie losowanie w ciemno. Trzeba wpisać numer i wyskakuje jakiś święty od 1 do 200 i tam każdy mówi numer i pod tym numerem kryje się jakiś
święty. Szczęśliwy numerek.
Kryje się jakiś święty i intencja, której się modlimy przez cały rok.
To jest w zasadzie takie, że ja miałem w tym roku wylosowaną Maryję i było wezwanie, tak, i codziennie właśnie na tej modlitwie rodzinnej każdy z nas to wezwanie mówi. Maryjo Niepokalana, przez Twoje wstawiennictwo proszę Cię o świętość życia dla wszystkich kapłanów i osób konsekrowanych. I to jest takie moje wezwanie przez ten cały rok i tak każdy z nas co roku tego 1 stycznia losuje, potem się uczymy na pamięć i przez cały rok się modlimy.
Czyli każda osoba z rodziny ma jednego świętego i jedno wezwanie. Nie ma nie jedno wspólne dla całej rodziny, tylko każda osoba.
Tak, dokładnie.
Każdy losuje indywidualnie sobie. Faustyna.pl, wszystkim polecamy bez problemu 1 stycznia. Siostry chyba w ogóle losują, to jest chyba tradycja w klasztorach u nich, że one chyba wybierają właśnie świętego na cały rok. Ale o świętym Józefie chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo potężny patron. Ja się ze świętym Józefem zaprzyjaźniłem gdzieś około 10 lat temu, może już teraz trochę więcej, w takich bardzo trudnych dla mnie okolicznościach i przez wstawiennictwo świętego Józefa przez wiele lat modliłem się w jednej bardzo trudnej intencji i Pan Bóg wysłuchuje modlitw od razu, ale nie od razu są ich efekty. I po tych około 10 latach w moim życiu wydarzył się cud, uważam, i to zawdzięczam bardzo świętemu Józefowi. I spotykam się z nim często, jak tylko mogę, i to taka moja tradycja, jeśli tylko mam możliwość, to w sobotę rano o 6:30 jest pierwsza msza w sanktuarium i jeśli tylko mogę, to tam jadę i świętemu Józefowi i dziękuję i zawierzam i wzywam go tam czasem i męczę w różnych intencjach i przez jego wstawiennictwo właśnie te intencje do Pana Boga zanoszę. Wszystkim polecam świętego Józefa.
Moja teściowa też bardzo poleca świętego Józefa. Bardzo często się tam wybiera właśnie nawet autobusem sama, żeby przed, w kaplicy przed tym świętym, cudownym obrazem się modlić. I też znam wiele osób, którzy zawdzięczają łaski za wstawiennictwem świętego Józefa. U nas na przykład Marek bardzo sobie od czasu do czasu ten święty Józef właśnie tak Marka chyba tam popycha i mu się przypomina i puka mu do serca i czasem Marek mówi, dzisiaj musimy jechać do świętego Józefa na mszę świętą, także też czasem tam bywamy. A ja mam też takie świadectwo, u mnie jest tak, że całe życie właśnie myślałam o swoim imieniu, to myślałam o świętej Joannie d'Arc, ale odkąd zostałam mamą, a szczególnie teraz przy trzecim dzieciątku, nocne karmienia i wiadomo, żeby nie zasnąć, to szuka się różnych sposobów. I do mnie przy tym trzecim dziecku tak się mi zrobiło, że ukochałam sobie litanie do świętej właśnie Joanny Beretty Moli. Jest przepiękna, jestem w niej zakochana w tej litanii i też właśnie w tym darze macierzyństwa święta Joanna Beretta Mola jest mi tak szczególnie bliska.
To ja może jeszcze tylko dodam, że wiadomo, w środowisku salezjańskim jest też wielu świętych, o których dzieci i młodzież są jakby uczeni, czy uczeni jakby kultu też, tak, i zaznajomiani z ich historią życia. I tak widzimy, że sami pewnie byśmy na to nie wpadli, a dzięki środowisku salezjańskiemu, zwłaszcza nasz Franek, odnalazł taką historię dziecięcą, związaną ze świętym Dominikiem Savio i tą swoją historię ministranską jakoś tak utożsamia, w sensie zaczerpnął z tej historii świętego Dominika. No i też i Poznańska Piątka, i święty Stanisław Kostka. To są też takie dni, które w salezjańskiej szkole szczególnie są świętowane i myślę, że zawdzięczamy temu też, że nasze dziecko czy nasze dzieci czerpią z tego w taki inny sposób, niż jak my im to przekazujemy, czy czytają w jakiejś książce.
A 2 listopada modlimy się w kościele za duszę wszystkich wiernych zmarłych. Jak obchodzicie ten dzień w waszych rodzinach? Jakie macie tradycje związane z tym dniem? Czy macie taki standardowy objazd po cmentarzach, brzydko mówiąc? Jakie macie tradycje związane z tym dniem? Czy tłumaczycie dzieciom, o co tak naprawdę w zaduszkach chodzi?
Znaczy, dzień zaduszny nie jest jakoś szczególnie zaznaczony u nas w domu. Może dlatego, że to jest dzień, kiedy my jesteśmy już normalnie w pracy i on się rozmywa, natomiast mamy świadomość tego, że ten akcent modlitwy za zmarłych, którzy jeszcze nie dostąpili nieba, ma miejsce właśnie 2 listopada. Tak się dzieje w naszej tradycji, że 1 listopada jesteśmy przy grobach i wtedy myślimy o tych zmarłych. My powinniśmy wtedy z radością myśleć o tych wszystkich, którzy tam świętują w niebie. I warto, żeby to właśnie rozdzielać, żeby mieć tę świadomość, że dzień zaduszny to jest dzień wtedy, w którym się modlimy właśnie za tych zmarłych, którzy są w czyśćcu jeszcze, którzy nie dostąpili jeszcze chwały nieba. Natomiast 1 listopada i uroczystość, bo to jest uroczystość wszystkich świętych, to jest ten moment, kiedy wspominamy właśnie, tak jak Asia mówiła, tych, którzy są już w niebie. Ale myślę, że to nie jest dzień wolny od pracy, zdecydowanie utrudnia przynajmniej nam jakieś takie szczególne zaznaczenie tego dnia. No on, tak nie ukrywam się, właściwie trochę nie istnieje.
Czyli groby odwiedzacie 1 listopada?
1 raczej, tak.
Tak, tak. Na groby jeździmy 1 listopada. Od rana objeżdżamy groby, potem Eucharystia na cmentarzu, natomiast 2 listopada u nas jest bardzo słabo zaznaczony.
No tak, to prawda. No tak jak Szymon mówi, chyba ma to związek z tym, że jest to dzień po prostu pracujący, dzieci idą do szkoły, ale też myślę, że warto pamiętać, że właśnie od 1 listopada możemy uzyskiwać odpusty też za zmarłych i warto też z tego korzystać i właśnie od, o ile się nie mylę, od 2 listopada właśnie warunkiem uzyskania odpusty po prostu jest nawiedzenie cmentarza. Także ja też tam staram się gdzieś w tym czasie właśnie nawiedzić ten cmentarz, żeby właśnie uzyskać odpust zupełny i warto o tym pamiętać, bo czasami może gdzieś tam zapominamy, a takie zwykłe warunki pewnie są spełnione, bo przyjęcie Komunii Świętej, bycie w stanie łaski uświęcającej, często też księża powtarzają, jakie są warunki uzyskania odpustu i właśnie dlatego czasami w tych dniach tak czy siak gdzieś tam ten cmentarz staram się odwiedzić.
Tak, Gosiu, masz rację, faktycznie można uzyskać odpust za wybraną duszę osoby zmarłej przez 8 dni, począwszy od 1 do 8 listopada. Z tego, co kojarzę, chyba jak była pandemia któregoś roku, to wydłużyli to na cały listopad, ale chyba w tym roku już tego nie będzie, już będzie chyba takie 8 dni, jak było zawsze. Jak się przygotowałam do tej rozmowy, to też różne artykuły czytałam i nawet znalazłam taki artykuł, że te nasze właśnie cmentarze, widok tych cmentarzy pełnych zniczy i tłumów ludzi odwiedzających cmentarze właśnie w tych pierwszych dniach listopada, to jest nawet ewenement na skalę światową Europy, że w innych krajach się tego nie spotyka. I też właśnie sobie przypomniałam, że zawsze mama mi mówiła, że za ich czasów była ta łuna taka specyficzna, bo były inne znicze i ten widok właśnie cmentarza i płonących zniczy i świeczek był widoczny już z daleka. Mhm. Już z daleka i to właśnie tak wspominała zawsze moja mama.
Właśnie nawiązując do tego, co mówisz, to my tak rodzinie właśnie 1 listopada czy 2 zawsze robimy, jak jest ładna pogoda, to idziemy na spacer po cmentarzu, albo tutaj na Bemę, albo jedziemy na Limanowskiego, tam idziemy do grobów rodzinnych, a także do takich pomników czy miejsc, gdzie naprawdę są piękne widoki i te kwiaty na tych grobach i te znicze i wieczorem rzeczywiście to jest piękny, piękny widok.
Tak, u nas też taki spacer wieczorny w dniu 1 albo 2 listopada to jest też obowiązkowy, ale też mama mnie też nauczyła tego, żeby zawsze staramy się znaleźć grób, na którym nie pali się żadna świeczka i też zostawić tam znicz, ale przede wszystkim się pomodlić.
Mamy taką tradycję związaną jeszcze z 1 listopada, że jeździmy po południu wieczorem na cmentarz do Odalanowa, na tak zwaną górkę i tam zawsze trafiamy wieczorem i po tym wieczornym nawiedzeniu cmentarza zawsze jest u cioci bigos i kiełbasa.
No tak. Na pewno pyszne.
Najlepsze.
Listopad to również dobra okazja do wspomnień rodzinnych. Dzień pamięci o bliskich to chwile zadumy, opowieści o przeszłości i niesamowite piękno i urok historii rodzinnych opowiadanych kolejnym pokoleniom. Wspomnienia dziadków czy stare zdjęcia w jakimś sensie ożywiają tych, którzy odeszli. To coś niesamowicie cennego, co jednocześnie bardzo łatwo przeoczyć w hałaśliwym Halloween. Czy dla Was również dzień zadusz i wizyty na grobach najbliższych są okazją do wspomnień rodzinnych?
Znaczy my tutaj jeżeli jeździmy na cmentarz, bo mamy tutaj w różnych cmentarzach są grobowce z mojej części rodziny i z żony. Dzieci czasami się pytam, do kogo my jedziemy i kto to był. Bo jak ja jadę do swojej prababci, no to już są parę 10 lat do tyłu i oni nie wiedzą tak naprawdę, kto to jest i czasami przybliżamy te osoby. I też ważne jest nie to, jak piękne kwiaty, czy jak najbogatsza wiązanka, czy żeby było pełno zniczy. Uważamy, że to jest symbol, że to jest nasz gest, to jest nasz pamięć dla nich. A najważniejsza jest modlitwa i zawsze na grobie się modlimy, chwila ciszy, zadumy i idziemy dalej. Także tak my spędzamy te 2 dni świętując 1 i 2 listopada.
Tak, to prawda. No, nasze dzieci mają to niebywałe szczęście, że w większości pamiętają swoich jeszcze pradziadków, a nawet troje z czworga z mojej strony jeszcze żyje. Także jakby te groby, które my odwiedzamy, to są już takie bardzo odległe dla nich pokolenia i to jest rzeczywiście dobra okazja do tego, żeby wytłumaczyć, kto to był w tej historii tej naszej rodziny. Ja przyznam też, że wychowałam się w takim domu i w takiej rodzinie, gdzie właśnie ten 1 listopada był pełen zamieszania, rozterek, czy zdążymy na cmentarz, podziałów, że mąż jedzie tam, a żona jedzie tam, bo przecież tu jest taka rodzina i tam jest inna i każdy chciał być w cudzysłowie u swoich. Dlatego my z mężem staramy się praktykować tak, że na Eucharystii idziemy rodzinnie, wspólnie do parafii naszej rano. Natomiast jakby nawiedzenie cmentarza, zwłaszcza teraz, kiedy mamy małe dzieci, specjalnie planujemy w takim momencie, kiedy ten największy tłum już przejdzie właśnie, żeby mieć chwilę na to, żeby im pokazać, po co są te dni i o co w nich chodzi i że właśnie odwiedzamy groby nie tylko takich naszych najbliższych zmarłych czy takich, o których jakby których pamiętamy jeszcze za życia, ale też odwiedzamy groby, nie wiem, przyjaciół czy pokazujemy im, że pamiętamy też o tych zmarłych, którzy nie byli z nami spokrewnieni, ale ich znaliśmy za życia i w tym dniu szczególnie właśnie chcemy tę modlitwę w ich intencji czy pamięć właśnie okazać.
Część mojej rodziny pochodzi ze Szczecina i tam mam też większość grobów od strony ojca i też są groby na pomnikach osób pomordowanych w czasie II wojny światowej. To też są miejsca, które odwiedzamy. Mój pradziadek zginął w Ostaszkowie. Też opowiadamy historię, dlaczego tak się stało. Wkrótko, zwięźle, żeby też nasze dzieci wiedziały, skąd jesteśmy, jaka jest nasza historia. Nie tylko całej Polski, ale że to były pojedyncze osoby, które oddały za nią życie.
Tak, tak. Super, naprawdę świetnie, że przekazujecie pamięć o zmarłych w taki sposób właśnie i pielęgnujecie w tych dniach to, co jest najważniejsze, czyli właśnie modlitwa za dusze osób, których już z nami nie ma.
Może ja tylko taka przypomniała mi się jedna rzecz, ale to w kontekście tego, co mówiliście, że stawiamy znicze, że kwiaty, że bukiety, że czasem to jest rzeczywiście festiwal nie tylko futer, płaszczy, ale też tego, jakie są znicze, jakie są kwiaty. I pomyślałem sobie, że co kraj to obyczaj i przypomniała mi się historia, jak byliśmy na cmentarzu w Jerozolimie na Górze Oliwnej. Cmentarze wyglądają tam zupełnie inaczej. One są takie nieporównywalnie surowe w stosunku do tych naszych. I tam na przykład Żydzi mają taką tradycję, że oni nie zanoszą tam żadnych kwiatów, tylko takim znakiem pamięci i modlitwy jest kamyk, który gdzieś tam biorą z grobu, który leżał i kładą na grobie ten kamyk. To jest zupełnie bardzo to surowy obraz jest taki. Porównując te nasze cmentarze z tymi cmentarzami na przykład tam na Górze Oliwnej.
No tutaj Stila wspomniałaś o tym właśnie, jak to wyglądało w Twoim domu rodzinnym. Ja też niestety mam taki uraz, ponieważ u mnie w domu właśnie Dzień Wszystkich Świętych kojarzy się tylko właśnie z tym stresem, czy mamy wystarczającą ilość zniczy i czy te kwiaty są na pewno ładne i czy będą dobrze wyglądały i kiedy je zawieść, żeby na przykład ich nie ukradli. I mam do tego straszny teraz taki uraz, że teraz naprawdę te świeczki czy te znicze są dla nas naprawdę bardzo symboliczne i bardzo skromne i liczy się teraz coś innego i właśnie na tym chcemy się skupiać i też to staramy się przekazywać naszym dzieciom. Dziękuję za rozmowę. Życzę Wam, aby najbliższy czas był dla Was okazją do zgłębienia piękna i historii naszych rodzin, naszych historii, ale także czasem radości z nieba pełnego świętych. Dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.